Dzień dobry, zapraszamy, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i w RMF 24 jest Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przed komisją staje Michał Kamiński.
O, proszę bardzo.
Wie pan, przed jaką komisją? Tak. I ciekaw jestem, czy stanie przed taką komisją.
Tak, bardzo chętnie, wie pan, znaczy może inaczej. Przed każdą legalną komisją do spraw wyjaśniania wpływów rosyjskich w Polsce ja bym bardzo chętnie stanął.
A przed tą komisją?
A przed tą komisją oczywiście ja nie stanę i nie sądzę, żeby żaden... ja akurat nie przypuszczam, żeby mnie do tej komisji... żeby mnie do niej wzywano.
Ale załóżmy.
Ale wszystkiego można się po tej władzy spodziewać. Natomiast ja uważam, że ludzie szanujący prawo i konstytucję nie powinni stawiać się przed tak komisją, która ma charakter po prostu nielegalny z punktu widzenia Konstytucji Rzeczpospolitej, która jest komisją wynikającą z prawa rusyfikującego, przepraszam, polską przestrzeń publiczną. Tak, ponieważ ta ustawa, panie redaktorze, jest krokiem w stronę putinizacji Polski. To jest ustawa, która jest bardziej radykalna niż ustawa o zagranicznych agentach Federacji Rosyjskiej.
Ale wie pan, że to by oznaczało płacenie najpierw 20, potem 50 tysięcy, a potem nawet prokurator może pana przyprowadzić.
Panie redaktorze, ja mam przyjaciół, mogę tak powiedzieć, którzy dzisiaj odbywają 25-letnie wyroki więzienia za to, że są wierni swoim przekonaniom. Mówię choćby o Wołodii Karamurza w Rosji. Ja uważam, że za swoje przekonania, a zwłaszcza za przywiązanie do wolności i demokracji, no trzeba umieć płacić. I często jest to... Ja, panie redaktorze, brałem udział w obu wielkich tych rewolucjach ukraińskich. Pomarańczowej i rewolucji godności w 14 roku. Ukraińcy dokładnie o to samo wychodzili wtedy na ulicę i się nie bali.
Ale to
o obronę swojego prawa do prawa głosowania. Ponieważ rewolucja pomarańczowa w 4 roku była spowodowana tym, że próbowano Ukraińcom ukraść zwycięstwo Juszczenki nad Janukowyczem.
Ale to uściślimy, panie marszałku, żaden polityk opozycji, pańskim zdaniem, nie powinien stawić się przed
tak
komisją.
Tak uważam, ale to jest moje zdanie. Proszę tego też nie traktować jak jakieś zdanie opozycji, czy mojej partii, czy czegokolwiek takiego. I to jest moje osobiste zdanie. Być może podzielane, tak zakładam skądinąd, ale to jest moje osobiste zdanie. Uważam, że tak, trzeba ponosić konsekwencje. Ja jestem gotów ponosić konsekwencje i zawsze ponosiłem konsekwencje swoich często trudnych, często niemądrych wyborów, ale ponosiłem ich konsekwencje. I tak uważam, że powinno być. Ale w tej sprawie, panie redaktorze, nie mówimy o zwykłej polityce. W tej sprawie naprawdę mówimy o tym, że w Polsce zmienia się, panu jest bliski sport. To jest trochę tak, panie redaktorze, jakby trener drużyny mógł zatrudniać sędziego, który będzie sędziował mecz jego drużyny. No i pan, to się kończy futbol wtedy, prawda? Jeżeli pan nie ma zaufania do sędziego, w sytuacji, w której politycy partii rządzącej powołują komisję, mającą de facto oceniać, czy ktoś ma prawo do startowania w wyborach, czy nie, to jest zaprzeczenie podstawowych
może
reguł tej gry, jaką jest demokracja.
Ale panie marszałku,
czy... Wie pan, ja kiedyś bardzo chciałem być komentatorem sportowym.
Co pan powie? Tak. No to nie jest łatwy kawałek chleba, ale to zaraz, zaraz możemy do tego wrócić. Natomiast chciałem pana zapytać, czy prezydent Duda, pańskim zdaniem, powinien ponieść odpowiedzialność za swój podpis?
Wie pan, i dzisiaj no, wiele osób też pewnie emocjonalnie mają do tego prawo. O tej sprawie nie trzeba mówić. Trzeba ją zrealizować. Znaczy przyjdzie taki moment, no dzisiaj...
A co to
nie
znaczy zrealizować?
Zrealizować to znaczy, kiedy będzie taka możliwość konstytucyjna w Polsce, by ocenić cały czas grabieży. Czyli to wszystko, co stało się w Polsce po roku 15, kiedy byliśmy grabieni z naszej wolności, z naszych pieniędzy, a dzisiaj jesteśmy grabieni z naszej demokracji, to rolę każdego z ważnych ludzi wtedy trzeba będzie ocenić.
Ale to, no jak i w oczywisty
sposób
a,
też polityka takiego jak prezydent.
To powiedzmy także B, skoro już zostało powiedziane.
Ja uważam, że prezydent złamał konstytucję tym aktem. Podpisując ustawę, co do której w moim najgłębszym przekonaniu miał pełną świadomość, że jest ustawą niekonstytucyjną. Co więcej...
Są na to procedury i uważa
pan,
że... Są
na to procedury, tylko że dzisiaj, panie redaktorze, opozycja nie ma żadnych. Natomiast ja uważam, że każdy, kto będzie głosował w tych wyborach, powinien od opozycji usłyszeć. Jeżeli będziemy mieli taką możliwość, to pan prezydent będzie musiał za to, co zrobił, odpowiedzieć po prostu.
W jaki sposób?
No tak, jak to przewiduje polska konstytucja. No stanąć przed Trybunałem Stanu, po prostu. Za ten podpis, ponieważ ja uważam, że pan prezydent z pełną świadomością złamał w Polsce reguły gry demokratycznej. Ponieważ naprawdę, zresztą reakcja naszych zachodnich sojuszników, reakcja Stanów Zjednoczonych, słowa ambasadora Stanów Zjednoczonych, które powinny budzić ciarki na plecach każdego Polaka, który powiedział wczoraj, panie redaktorze, nie mniej ni więcej, Amerykanie amerykańscy żołnierze bronią tych krajów, które podzielają nasz system wartości.
A to jest jakieś ostrzeżenie pana zdaniem?
To jest gigantyczne ostrzeżenie. Jeżeli ambasador Stanów Zjednoczonych mówi wyraźnie, że amerykańscy żołnierze bronią tylko tych krajów, które podzielają amerykańskie wartości, to bardzo wyraźnie pokazuje, że polityka Prawa i Sprawiedliwości dąży do tego, by Polska była poza światem zachodnich wartości. I dlatego, jeżeli używam słowa rusyfikacja, to używam go w bardzo świadomy sposób. 4 czerwca, panie redaktorze, wychodząc, świętując święto polskiej wolności, musimy mieć świadomość.
Czyli pan na marsz idzie.
Ale ja od początku powiedziałem, że ja pójdę na marsz. Ja w tej sprawie 4 czerwca 89 roku Polska zrobiła krok do wyjścia, a w zasadzie wyszła, moralnie wyszła z bloku wschodniego. Bo fakt, że w Polsce 4 września odbyły się wolne wybory, był przełomowym dniem dla całego bloku wschodniego. Nie całkowicie, ale do Senatu skądinąd całkowicie wolne. Ale te wybory, w których władza partii komunistycznej została zakwestionowana kartką wyborczą. My teraz, w 23 roku, panie redaktorze, stoimy o krok od powrotu do bloku wschodniego. Mhm. Politycznego powrotu do bloku wschodniego.
Czy ta sprawa zdefiniuje kampanię wyborczą, czy to będzie jedna z kilku spraw, pana zdaniem?
Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, żeby ta kampania wyborcza była o Tusku. I to jest cały ich pomysł, żeby rozmawiać bez przerwy o Tusku i budować całą swoją kampanię wyborczą.
Ta kampania wyborcza, unikali tego tematu?
Ta kampania wyborcza nie jest o Donaldzie Tusku, tylko o wolności każdego z Polaków. I także, oczywiście ta kampania wyborcza będzie także od oceny tego, jakim premierem był Donald Tusk, i z całą pewnością w wymiarze polskiego patriotyzmu Donald Tusk zdał egzamin. I ja pamiętam zachowanie Donalda Tuska w roku 14, kiedy był pierwszy napad Rosji na Ukrainę. Donald Tusk zwoływał posiedzenie najważniejszych polityków, wtedy obozu władzy, a także zapraszał na to Jarosława Kaczyńskiego. Panie redaktorze, tak to jest ważne. Tusk w momencie próby pokazał, że jest w stanie wyciągać rękę jako polski premier, bo trzeba się jednoczyć wokół także do tych, którzy go wtedy odsądzali
w czci i wiary. Ale pan zmienił zdanie wobec Donalda Tuska? Pamięta pan, co pan mówił o nim?
Ale wie pan, tak, ja zmieniłem zdanie na temat Donalda Tuska. Ale jak pan wie, ja w dalszym ciągu politycznie jestem do wielu spraw. Uważam, że, wie pan, możemy o tym długo rozmawiać. Ja nie jestem, jak pan wie, przecież tworzymy inny. Trzecia Droga to jest inny komitet wyborczy. Nas bardzo wiele łączy z Donaldem Tuskiem, ale także chcemy o innych sprawach rozmawiać w kampanii wyborczej i tak dalej. Chcemy także, panie redaktorze, i po to jesteśmy jako Trzecia Droga, bo choćby ta sprawa, ten atak także na Tuska, choć przecież nie tylko, pokazuje bardzo wyraźnie, że przed polskimi politykami musi stać, oprócz pytania, jak pokonać PiS, musi stanąć również jeszcze pytanie, jedno, jak zawrzeć po tym wygranej wojnie, jak zawrzeć pokój między nami Polakami. Ja myślę, że nasza odpowiedź jest odpowiedzią, która ma Polakom dać szansę na pokój wewnętrzny.
Jeśli pan pozwoli, przypomnę pańskie słowa z dawna, 13 lat temu bodajże, czy 14 nawet. Premier, który w ubiegłym roku zwiedził Machu Picchu, a w czasie kryzysu hulał na nartach, jest ostatnią osobą, która miałaby prawo upominać pracującego i pracowitego prezydenta. To wtedy o Lechu Kaczyńskim. Dzisiaj chyba by się pan z tym Michałem Kamińskim teraz nie dogadał.
Nie, to chyba dlaczego? Pewnie bym się dogadał, ale przecież w tych słowach, które pan cytuje, no nie ma niczego ani obraźliwego wobec Donalda Tuska. Jest po prostu element politycznej polemiki. No wie pan, to naprawdę zaręczam panu, że chcielibyśmy, żeby dzisiaj w Polsce panowała taka polemika, jaką prowadziłem ja wtedy, czy... Bo jak pan wie doskonale, potrafiłem... Także wtedy, kiedy pracowałem u Lecha Kaczyńskiego, trzeba było rozmawiać z politykami lewicy, z politykami Platformy Obywatelskiej i potrafiłem to i w imieniu prezydenta robić. I jak pan wie doskonale, wtedy udawało się budować konsensus polskiej polityki zagranicznej.
To jest akurat już dyskusyjna sprawa, ale jeśli pan pozwoli, porozmawiamy o tym za chwilę.
W sprawach najważniejszych, tak.
Ale to jest rozmowa o przeszłości, ale porozmawiamy jeszcze o teraźniejszości z Michałem Kamińskim, wicemarszałkiem Senatu, PSL Koalicja Polska. Zapraszamy do naszego radia RMF24, do naszych mediów społecznościowych, słuchaczom RMF FM. Dziękujemy już bardzo. Panie marszałku, Antoni Dudek, politolog, dość znany, na pewno panu znany, mówi, że to jest przekroczenie czerwonej linii, to powołanie tej komisji. Dla pana też to jest
tak,
że to jest przekroczenie?
Tak, ja tak naprawdę uważam. Otóż jestem zdania, że w polityce na wiele rzeczy można nie tyle przymknąć oko, no co wiele rzeczy jest dopuszczalnych. Polityka jest często trudną, brutalną grą. Natomiast to, co jest istotą bycia na Zachodzie i to, co jest istotą bycia normalnym krajem, to to, że Możemy się strasznie kłócić, możemy do najrozmaitszych rzeczy może dochodzić, ale jest ten moment, który jest święty dla wszystkich. No. To jest akt wyborczy i wszystko, co jest związane z wyborami. To znaczy, robię wszystko, by cię pokonać w wyborach i robię również wszystko, byś miał prawo w tych wyborach
występować. Jeżeli to jest taki ważny moment, panie marszałku, to znaczy, idzie na marsz i Szymon Hołownia, i Władysław Kosiniak-Kamysz, mówili o tym, że się tam nie pojawią jeszcze kilka tygodni temu, czy nawet kilkanaście dni temu. To w takim razie myśli pan, że powinna wrócić dyskusja o jednej liście, czy już
nie,
za późno?
Nie, dlatego, że panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli powstanie jedna lista, to dzisiaj bardzo wyraźnie widać, że jeżeli by powstała jedna lista, to wzmocniłaby bardzo Konfederację. Bo ten trzeci zyskuje. Jeżeli zostaje dwóch na scenie, zyskuje ten trzeci. A silna Konfederacja to jest dzisiaj jedyny pomysł PiSu, panie redaktorze, na to, żeby się utrzymać przy władzy. Dzisiaj sondaże pokazują, trzy listy opozycyjne dają opozycji większość. Jeszcze jesteśmy przed kampanią wyborczą. Ja uważam, że ta większość będzie nawet większa niż dają to sondaże. Ale to, co może PiSowi przywrócić szansę na rządzenie, to koalicjant. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość tego koalicjanta nie ma. Jeżeli byłby jeden blok wyborczy, ja się obawiam wielkiego sukcesu Konfederacji, a przez to koalicjanta dla Prawa
Odkreślamy
i Sprawiedliwości.
Jedną listę, bo to rzeczywiście
natomiast,
za dużo dyskusji na temat.
Jedna lista jest za nami, ale przed nami jest dogadany pakt senacki.
A kiedy jest podpisany ten pakt senacki? Będzie podpisany?
No
pakt
on senacki? Został ten wstępny, został podpisany.
Tak, ale to jest pełne porozumienie.
Powiem panu szczerze, że nie wiem, bo w tym nie uczestniczę. No także dlatego, że jakby to o mnie też chodzi, prawda?
A czy są jakieś problemy? Są jakieś rozbieżności,
nie,
że tego nie,
nie
można
sądzę,
załatwić? To dlaczego tego nie można po prostu podpisać, żeby już była sprawa odhaczona?
No, ponieważ pan ma kilka podmiotów, nie tylko partii, tylko partie polityczne, te trzy bloki, nazwijmy to, bo to jest więcej partii, ale trzy bloki, ale również różni partnerzy społeczni, samorządowcy i tak dalej. Wie pan, to są... Ja gdyby były jakieś poważne problemy polityczne z tym związane, to ja bym o nich wiedział, a nie wiem o nich. No,
zostawiamy więc... w takim razie, jeśli można...
Nie, ale mogę panu powiedzieć i naszym widzom, naszym słuchaczom, widzom, że nic nie wskazuje na to, by pakt senacki był zagrożony. Nie jest.
Czy Trybunał Konstytucyjny pańskim zdaniem się odkłóci? Tak mówi Zbigniew Kuźmiuk chociażby u nas w RMF FM. Wspominał, że nieoficjalne informacje są takie, że się może odkłócić.
No zobaczymy, panie redaktorze. Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze szansę zreiterować z tej fatalnej putinowskiej ustawy właśnie na poziomie Trybunału Konstytucyjnego. Bo jakby nie było, prezydent jednak tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego
A uważa pan
skierował.
To za realny scenariusz?
Panie redaktorze, oni przyjęli ustawę o IPN-ie, prawda?
I pamiętam, potem się wycofali. Tak.
A potem się wycofali z tego na kolanach niemalże. Więc jakby to, że oni mogą się wycofać... Panie redaktorze, oni się wycofają z niej na pewno, jeżeli zagrają dwie rzeczy. Jeżeli zobaczą wielu Polaków na ulicach 4 czerwca, jeżeli gremialnie pójdziemy pokazać, nie że lubimy Tuska, opozycję, Kamińskiego, Kosiniaka, Hołownię, Czarzastego, nie o to chodzi. Chodzi o to, czy kochamy polską wolność. Czy jeżeli ludzie, że oni zobaczą, że mnóstwo ludzi jest gotowych wyjść w obronie polskiej demokracji, to się zastanawiają. A jeżeli do naszego wyjścia na ulicę dołączy mocna reakcja Zachodu, a już dzisiaj widać, że ona będzie mocna, to naprawdę odniesiemy ten sukces. I ten sukces będzie początkiem ich
wielkiej
klęski.
Czyli w ogóle
nie
wyobraża pan sobie takiej sytuacji, że Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich komuś odbiera możliwość dysponowania publicznymi pieniędzmi?
Ja, panie redaktorze, no, teoretycznie mogę sobie wyobrazić wiele rzeczy, natomiast nie widzę możliwości, szczerze panu powiem, nie widzę możliwości, by ta komisja mogła komuś zablokować możliwość kandydowania w wyborach.
Kandydowania nie, ale czy realizacji mandatu posła albo senatora?
Ale panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś nie uniemożliwia objęcie mandatu człowiekowi, który dostanie 500 000 głosów w wyborach. Przecież to jest nierealne.
No, to co? To, no dobrze, no to jest nierealne, ale co z tego
ale
wynika?
Panie redaktorze,
co pan uważa,
jak,
co się może
jak
stać
pan
wtedy?
Słyszy, niektórzy już wyraźnie mówią, gdzie ta komisja na poziomie prawnym polegnie. Ona polegnie na decyzji pierwszego sądu okręgowego, który nie zasądzi kar dla osób, które nie będą chciały się stawiać przed tą komisją. Naprawdę, ta komisja
Zastanawiam
jest
się,
bublem
czy
prawnym.
No dobrze, ale czy PKW na przykład zarejestruje takiego kandydata, który będzie miał taki kwit z komisji.
No i tutaj dochodzimy do, panie redaktorze, tego punktu, od którego w jakimś sensie zaczęliśmy. istoty polskiej wolności. My musimy pokazać 4 czerwca, że jesteśmy w stanie bardzo dużo poświęcić dlatego, by obronić nasze prawo do głosowania. Naprawdę. 4 czerwca występujemy w obronie prawa do głosowania. Prawa do tego, byśmy mogli sobie wybierać. Prawa do tego, by zagłosować za Tuskiem albo przeciw Tuskowi, za Kaczyńskim albo przeciw Kaczyńskiemu, ale uczciwego zagłosowania.
To jeżeli bronimy prawa do głosowania, to będzie pan bronił też służby cywilnej?
W jakim sensie?
Chodzi mi o ustawę o służbie cywilnej. Tam według projektu, pamięta pan, jest przeprowadzana w gruncie rzeczy lustracja. Wszystkie osoby urodzone przed 72 rokiem będą musiały natychmiast zrezygnować z pracy, jeśli w jakikolwiek sposób albo pracowały w organach bezpieczeństwa, albo współpracowały z organami bezpieczeństwa.
To jest idiotyczne dzisiaj wracanie do tematów. Panie redaktorze, lustracja w Polsce miała sens w latach 90. Ona wtedy miała sens. Jej idee, i wtedy zresztą, jeżeli pan by szukał moich
cytatów, tak, to, wtedy tak, właśnie takich szukam.
To wtedy dokładnie się za lustracją opowiadałem.
To nawet się pan opowiadał w 2009 roku.
No więc właśnie, lustracja...
Trochę później niż lata 90.
Ale nawet w 2009 roku, ale jeżeli mówimy o lustracji, która mówi o tym, że trzeba ujawnić fakt współpracy ze służbami specjalnymi, no to co do tego, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak powinno być. Tylko ja chcę panu przypomnieć, że ideę lustracji w Polsce skompromitował Antoni Macierewicz. W roku 93, tą nocą teczek i tak dalej.
Nie, oczywiście mówimy o idei, ale czy jest potrzebna lustracja dzisiaj jeszcze?
Dzisiaj, panie redaktorze, lustracja... Ja jestem urodzony w 72 roku. Czyli mam 51 lat teraz. To, panie redaktorze, ja już bym nie podlegał lustracji siłą rzeczy. Ja nawet tam 3 tygodnie się tylko łapię na ustawę lustracyjną.
Ja bym jeszcze podlegał.
Ale mam 51 lat, już nie podlegam tej ustawie. No to, panie redaktorze, ilu ludzi to dotyczy?
Znaczy, 40 tysięcy, no tak się przyjmuje.
Ale naprawdę...
Tak, tyle pracuje w takim roczniku, tylu ludzi urodzonych przed 72 rokiem oczywiście pracuje w służbie cywilnej. Natomiast te osoby będą musiały złożyć oświadczenie.
No to jest, moim zdaniem jest to bzdura, ja na pewno za tym nie zagłosuję.
Wróciłbym do tego jeszcze Michała Kamińskiego z dawnych lat. Co się takiego zmieniło, że pan dzisiaj mówi zupełnie inaczej niż ten
nie,
Michał
ale
Kamiński?
Ale dlaczego zupełnie inaczej?
Ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
No tak, ale ja nie mówię zupełnie inaczej. Ja w paru sprawach zmieniłem zdanie. Na pewno najbardziej zmieniłem zdanie w sprawach dotyczących relacji państwa i kościoła. To jest największa zmiana, która we mnie realnie zaszła. Ale
aborcja?
O tej sprawie, ale także realnie...
No to nie jest relacja państwa i kościoła. To jest w pewnym sensie wolności obywatelskiej.
To jest relacja państwa i kościoła, panie redaktorze, ponieważ w Polsce takie, a nie inne zapisy ustawy antyaborcyjnej wynikają z tego, że Kościół narzuca je państwu. Czyli to dotyczy relacji państwa i kościoła. Ja nie zmieniłem swojego zdania co do tego, że aborcja jest złem. Ja tak w dalszym ciągu uważam. Ja po prostu dzisiaj uważam, że w tej sprawie wolność powinna być zostawiona po stronie kobiety. I tylko i wyłącznie kobiety. I państwo nie ma prawa z powodów religijnych w te kwestie ingerować. Ja w sprawach aborcji mówię tak. W Polsce, panie redaktorze, Kościół katolicki posiada wszelkie możliwości i ogromne pieniądze na to, by uczyć Polaków swojej etyki seksualnej. Bo nikt nie może w Polsce zakwestionować tego, że Kościół ma pełną swobodę tego, by uczyć Polaków etyki seksualnej zgodnej z nauczaniem Kościoła. Ale to od Polaków zależy, czy żyją zgodnie z tym, jakich Kościół naucza, czy nie. I państwo nie powinno zastępować Kościoła w mówieniu Polakom, co jest moralne, a co niemoralne, w tak zwłaszcza intymnej...
To wielokrotnie
intymnej...
pan o tym wspominał. Tak, to
i
prawda,
wielokrotnie o tym mówiłem.
Ja chciałem pana jeszcze zapytać o definicję omisiania. Spotkał się pan z takim terminem? Pamięta
tak,
pan?
Wielokrotnie tak. To świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński.
Co to znaczy omisiać?
W kategoriach używanych przez moich wrogów, to jest podobno cecha, którą posiadam, ale to nieprawda, że ja nawet swoich przeciwników potrafię jakoś tam ugadać, żeby mniej mnie nienawidzili i że się potrafię dogadywać z ludźmi.
Ze wszystkimi jednym możemy się
dogadać. Może nie ze wszystkimi, wie pan, bo gdybym się potrafił dogadywać ze wszystkimi, to bym nie wylatywał z kolejnych partii politycznych, bo ludzie mi zarzucają, że ja zmieniałem partię polityczną. Prawda jest taka, że ja z nich byłem wyrzucany.
A z ilu pan został wyrzucany, pamięta pan?
Ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego właśnie po 11 latach, no i później z Klubu Platformy Obywatelskiej zostałem wyrzucony dość tak spektakularnie.
Zastanawiam się nad tym, czy Roman Giertych nie ma umiejętności omisiania.
Ja myślę, że Omek ma... No, przepraszam, bardzo będę bronił tezy, że omisianie jest moją osobistą cechą, więc siłą rzeczy nie chciałbym, żeby była atrybutem kogoś innego.
Ale dlaczego
pan... Ale Romek jest uroczym człowiekiem, który ma oczywiście mnóstwo atutów.
A pamięta pan, co się działo, gdy za pierwszych rządów PiS-u? Wtedy o tym, że Roman Giertych jest uroczym człowiekiem, no niewielu by powiedziało.
Tak, ale pan doskonale powiedział przed chwilą o tym i ja się o to, broń Boże, nie obrażam, bo przecież dla mnie zmiana, którą ja przeszedłem w życiu, jest też elementem prawdy o mnie, bo ja moją zmianę także w sprawach światopoglądowych, ja przechodziłem, pan mnie spytał, co spowodowało. Dla mnie 10 kwietnia. Katastrofa smoleńska była tym momentem, bo chciałbym to, jestem winien to naszym widzom i słuchaczom, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Co było takim momentem, który bardzo przewartościował moje myślenie o polityce, o Polsce i także pomógł mi zrozumieć własne błędy. To był 10 kwietnia 2010 roku, kiedy ja w jedną sekundę straciłem iluś swoich przyjaciół, a straciłem ich dlatego, że polityka polska, w czym także była moja wina, doszła do takiego momentu, w którym prezydent i premier nie mogli się dogadać co do tego, jak obchodzić tak ważną dla Polaków rocznicę, jak rocznica zbrodni katyńskiej.
A jeszcze na początku tej rozmowy mówił pan, że wtedy była pewna zgoda między prezydentem a premierem.
Tak, ale ona dotyczyła, panie redaktorze, ja przypomnę, ona jednak dotyczyła
polityki zagranicznej,
kwestii fundamentalnych, polityki wschodniej i naszej obecności w Unii Europejskiej.
Ale wracając do tej zmiany, która w panu
panie redaktorze, przepraszam, ja wiem jedno. Lech Kaczyński nigdy nie zgodziłby się na ustawę o IPN-ie. Ja nigdy nie używam takich argumentów, że tam powołuje się na prezydenta Lecha. Nie mam do tego prawa i nigdy tego nie robię. Ale wiem jedno. Stosunek Lecha Kaczyńskiego do Ukrainy i do stosunków polsko-żydowskich był taki, że ustawa IPN nie miałaby szansy żadnej na biurku prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
A ustawę o komisji by podpisał?
Moim zdaniem też nie. Moim zdaniem też nie. Ja pamiętam powody, dla których Lech Kaczyński wycofał się ze swojego patronatu nad obchodami rzezi wołyńskiej. On był człowiekiem, dzisiaj państwa stacja podaje o tym, że rzecznik MSZ-u jest...
Najprawdopodobniej nie wróci do wykonywania swoich obowiązków.
Obowiązków. Tak. No bo jeżeli ktoś zaprzeczył polityce Lecha Kaczyńskiego, to właśnie ten rzecznik, domagając się od kolejnego prezydenta Ukrainy zrobienia czegoś, co dzięki prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zostało już zrobione. Bo sprawa osądzenia przez prezydenta Ukrainy zbrodni na Polakach dzięki prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu została załatwiona. W związku z czym nie ma sensu do niej wracać.
Był pan dziennikarzem, prawda? I to wiele lat.
Tak.
Panie senatorze, panie marszałku...
Już nie panie redaktorze.
Chociaż pamiętam takie czasy, kiedy pan biegał z mikrofonem po Sejmie. Wolne dziennikarstwo, wolne media nie są od tego, żeby polować na opozycję razem z władzą, tylko żeby z opozycją patrzeć władzy na ręce, niezależnie od tego, kto rządzi. Ale media są od tego, żeby kontrolować władzę, a nie opozycję. Tak powiedział premier dla portalu pomorskiego bodajże w jednym z wywiadów. Pan uważa, że dziennikarze powinni kogokolwiek popierać?
Nie, no dziennikarze nie powinni, znaczy mają prawo głosować. Ja znam takich dziennikarzy, nie będę mówił nazwisk, którzy nie głosują. Po prostu i to jest ich wybór, bo nie chcą być zaangażowani w żaden sposób. Ale uważam, że dziennikarz ma prawo głosować, ma prawo mieć poglądy polityczne, natomiast dziennikarz nie powinien w swojej pracy popierać żadnego ugrupowania, nie powinien konstruować z wiadomości politycznych, prawda, czy konstruować jakichkolwiek przekazów do wyborcy pod kątem urabiania go.
Bez względu na to, czy to jest opozycja, czy to są rządzący.
Oczywiście, że tak. No to jest dla mnie oczywiste zresztą, panie redaktorze, że podstawowa i media nie powinny, mają prawo być narzędziem kontroli nad politykami, oczywiście, że wszystkimi i tak się...
Czyli tutaj się ma nie zgadza z Donaldem Tuskiem. Media pod kontrolą PiS robią to na zamówienie, a ostatki mediów, które są niezależne, uważają, że to taki fajny sposób na symetryzowanie. Pan by symetryzował jako dziennikarz, gdyby pan w mediach jeszcze pracował?
Znaczy, panie redaktorze, jeżeli symetryzowanie oznacza to, że jeżeli ja jako
nie wiem, co oznacza,
senator
to mówi
opozycji
Tusk.
Narąbię się jak smok, prawda, i pół nagi będę biegał po ulicach, to mają media o tym nie mówić, bo to pomoże PiS-owi? No nie, no mają o tym mówić. To jest dla mnie oczywiste, że media muszą być tak samo surowe w ocenie poszczególnych zachowań polityków opozycji, jak i polityków obozu rządowego. Natomiast jest oczywiste, że politycy obozu rządowego, ponieważ mają więcej do powiedzenia. Mają,
no to oczywiste.
To jest
tak,
oczywiste,
tak,
prawda?
Tak,
na więcej rzeczy wpływają. Natomiast to, jak dysponują swoimi pieniędzmi, jak dysponują, co robią i jak się zachowują.
Jakie obietnice składają.
Jakie obietnice składają. Między innymi, jakie obietnice składają. To jest oczywiście rola mediów, żeby rozliczać także opozycję. Jeżeli opozycja,
panie marszałku,
jeżeli opozycja mówi, że się licytuje z PiS-em na
tak
wydatki,
rozmawiać,
to też warto pytać opozycję, skąd na to pieniądze.
Przez najbliższą godzinę. Musi pan częściej do nas wpadać, a nie tak raz na dwa lata.
Panie redaktorze,
Michał
ja
Kamiński.
Jestem do dyspozycji zawsze.
Michał Kamiński,
dziękuję,
wicemarszałek Senatu, PSL, Koalicja Polska. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.